ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
Tomasz Karnecki, witam Państwa bardzo serdecznie. To są myśli o Polsce przedświąteczne, grudniowe. To jeszcze takie jedne z najkrótszych dni w roku, aczkolwiek święta Łucja Dnia Przerzuca, 13 grudnia już za nami, a więc wspomnienie tej właśnie świętej. A zatem, proszę Państwa, powolutku te dni będą się nam wydłużały, ale grudzień jeszcze trwa, dokładnie dzisiaj połowa grudnia. I nasz pierwszy gość, bo o grudniu będziemy rozmawiali, nie o tym 2021, ale Anno Domini 1981, pan Sebastian Reńca, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, historyk, dziennikarz, autor wielu książek i również o jednej z tych książek porozmawiamy. Witam pana bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
Dobry wieczór, proszę powiedzieć, jak przygotowania do świąt? Czy już się zaczęły, czy jeszcze nie?
Czy święta już niedługo oczywiście i pomału przygotowujemy się z rodziną do nich. Żona już nawet ubrała choinkę, ponieważ nie mogła się doczekać. No mamy Advent, wyjątkowy czas, czekamy na Boże Narodzenie, ale też mamy wyjątkowy czas, bo mamy 40. rocznicę stanu wojennego, dokładnie 40.
Proszę powiedzieć, to był inny czas, to był inny grudzień, głęboki komunizm, rok 1981, kiedy junta Wojciecha Jaruzelskiego wydała tak naprawdę wojnę narodowi polskiemu. Dlaczego do dzisiaj stan wojenny, a tak naprawdę ci, którzy go wprowadzali, nie zostali rozliczeni?
No, z prostej przyczyny, że główni twórcy stanu wojennego, czyli Wojciech Jaruzelski, ponoć polski patriota i Czesław Kiszczak, ponoć człowiek honoru, już nie żyją. W wolnej Polsce nie udało ich się osądzić za zbrodnie w kopalni Wujek, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że dokładnie 40 lat temu po raz pierwszy użyto broni w stanie wojennym. To była pacyfikacja kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wysłano pluton specjalny z ostrą, z bronią, z ostrą amunicją, gdzie strzelano do górników, gdzie postrzelono 4 górników. To było dokładnie 40 lat temu. Czemu ich nie osądzono? No po pierwsze dlatego, że nie żyją dziś. A po drugie, że 89 rok, to co się wówczas stało, Jaruzelski został prezydentem PRL-u i początek lat 90. to było takie łagodne przejście z dyktatury do Polski wolnej. Niestety komuniści mieli swoich obrońców, apologotów. Niestety była tak zwana gruba kreska, co oznajmił nam premier Tadeusz Mazowiecki. Niestety nie było dekomunizacji normalnej, nie było lustracji normalnej. I pokłosiem tego było chyba to, że dziś są w Polsce ludzie, przynajmniej około połowa, ile pamiętam z badań, którzy na przykład nie znają dokładnej daty wprowadzenia stanu wojennego. Są ludzie, którzy uważają, że Jaruzelski zrobił bardzo dobrze, wprowadzając stan wojenny. No to jest coś niespotykanego. Chociaż komunizm wówczas w 81 roku po raz kolejny pokazał, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, bo to przecież to ona rządziła tamtym krajem, wcale nie była robotnicza, bo do robotników strzelała. Czy to w Poznaniu w 56, czy na Wybrzeżu w 70, czy biła ludzi w 76, czy w 81 strzelała, a po drodze jeszcze były różne dziwne przypadki śmierci, choćby w Krakowie Maszewskiej, gdzie nieznani sprawcy bili ludzi, zabijali. Oni nigdy nie odpowiedzieli za tamte zbrodnie. Mówię o funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa, bo dziś wielu z nich mówi nam, że oni byli patriotami, szli do Służby Bezpieczeństwa z poczucia obowiązku patriotycznego. No, ja tak nie uważam. Uważam, że to była formacja zbrodnicza po prostu.
Wspomniał pan o Szeskiej, o zabójstwie Stanisława Pyjasa, właściwie przeniesienie przeniesienia jego zwłok na ulicę Szewską. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście ta kamienica na Szewskiej jest, ale wejść już nie można i zobaczyć tych schodów i tej podłogi, na której spoczywało ciało Stanisława Pyjasa. Wspomniał pan również o tym, że połowa Polaków nie ma pojęcia tak naprawdę, jak wyglądał stan wojenny, to znaczy mam na myśli, jakie były jego przyczyny i że rzeczywiście była to wojna przeciwko narodowi polskiemu. Czy tutaj troszeczkę, nie chcę oczywiście obwiniać, ale jednak może się pojawić zarzut w stosunku do nauczycieli, a nie mówię tylko nauczycieli historii, bo przecież stan wojenny dotyczy również takich lekcji jak chociażby język polski czy na przykład religia. Rozmawiałem ostatnio z jednym z uczniów, z jednego z techników w Krakowie, który powiedział mi, że nawet Ojciec Święty Jan Paweł II uważał, że wprowadzenie stanu wojennego było czymś dobrym, na co ja odpowiedziałem, że tak nie było. Jan Paweł II sprzeciwiał się wprowadzeniu stanu wojennego, ale no cóż, poczułem się tak, jakbym uderzał głową w mur, bo jednak ten młody człowiek stwierdził, że ale Jan Paweł II popierał stan wojenny. Czy w związku z tym nie jest jakiś bardzo głęboki problem w polskim szkolnictwie i wśród polskich nauczycieli, którzy być może ten temat pomijają, może za rzadko o tym temacie mówią, czy nie trzeba by było tutaj też szukać pewnych przyczyn?
Po pierwsze, ja kończyłem szkołę średnią dawno, bo w latach, na początku lat 90. i ja nie przypominam sobie, by ktoś w szkole średniej uczył nas o stanie wojennym. Mnie nie musiał uczyć, bo ja, chociaż miałem 5 lat, pamiętam tamtą zimę, pamiętam tamten strach i pamiętam czołgi jadące na Hutę Katowice, które miały ją spacyfikować, wojsko, milicja miały ją spacyfikować, więc mnie nikt nie musiał tego uczyć. Ale mojego syna, który jest już dorosły, chyba w liceum, też za bardzo nie uczono. Ale z drugiej strony wiem, jako pracownik Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, że wiele szkół jest zainteresowanych tym tematem, nauczycieli, uczniów. W tym roku rozdaliśmy komplety kilkuset plakatów z kalendarium o stanie wojennym, z biogramami górników zastrzelonych w kopalni Wujek. Jutro pod krzyż przybiegnie blisko 700 uczniów szkół z województwa śląskiego. Przybiegną, od nas dostaną koszulki z wizerunkiem jednego górnika zastrzelonego wówczas. I oni biegnąc pod ten krzyż, który góruje nad Brynowem, bo ma ponad 30 metrów, wiedzą, po co biegną i wiedzą, dla kogo biegną. Że być może nie jest tak źle, a jeżeli ktoś jeszcze czegoś nie wie, to ja zapraszam właśnie do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przy ulicy Wincentego Pola 38, gdzie jutro otwieramy nową wystawę, na której opowiadamy przede wszystkim o górnikach, ale w szerszym kontekście, o tym, skąd się wziął komunizm w Polsce, o tym, co się działo między sierpniem 80 roku a grudniem 81. Przechodzimy aż do lat poprzez pielgrzymkę, wybór Karola Wojtyły na papieża, jego pielgrzymki, przechodzimy do lat 80. No przecież mieliśmy w 83, 87 pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Opowiadamy o tych wszystkich ofiarach właśnie stanu wojennego, pokazujemy ich twarze, bo często mówimy o nazwiskach, my pokazujemy twarze. Ta wystawa ma wywołać emocje. Emocje, by ktoś poczuł ciarki po prostu i poczuł ten strach, który wówczas był 40 lat temu, który ja czułem jako dziecko. Więc ja nie jestem może takim pesymistą jak pan i mam nadzieję, że jest młodzież, która pamięta i chociaż urodziła się długo, później, dużo później, prawda?
I w tej młodzieży, która pamięta, jest nadzieja na przyszłość, bo pokolenia i naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie jest wart przyszłości. A dzisiaj mamy Wigilię 16 grudnia w 1981 roku, 9 zamordowanych górników w kopalni Wujek, milicja plus wojsko, czołg, który przełamał ogrodzenie, zanim wjechały
czołgi.
Przepraszam.
Był 22.
Za nimi wozy bojowe, wchodzą milicjanci, wchodzi specjalny oddział ZOMO uzbrojony w pistolety maszynowe, strzały, które są oddawane w stronę górników, a dokładnie w okolice ich głów, tułowia i kończyn górnych. Czy to były strzały dlatego, żeby zabić?
Tak, właśnie. To były strzały po to, żeby zabić. Strzelali, mówiąc ich slangiem, bo oni się tak wyrażali. Strzelali w łeb i na komorę. Większość zabitych była postrzelona w głowę i w tułów. Większość rannych właśnie była postrzelona w te okolice. Ba, to nie były pojedyncze strzały. Tych postrzeleń było kilka. 23 górników było rannych. To proszę sobie wyobrazić skalę tego ognia, który padł w kierunku strajkujących. Ale tak się stało, no bo jeżeli ktoś wysyła ludzi wyposażonych w pistolety maszynowe, no to nie po to, żeby tam byli. Oni musieli wejść i strzelać, by przełamać strajk. I teraz jeszcze jedna taka dygresja, bo cofnijmy się, proszę Państwa, o te 40 lat. Wyobraźmy sobie ów kopalnię. Wyobraźmy sobie ten strach, bo górnicy już wiedzą, co się dzieje w okolicznych miastach i zakładach pracy, że są brutalnie pacyfikowane, że w Jastrzębiu strzelali. I oni będą się bronić, nie dadzą się bezkarnie spałować ZOMowcom. Ale w tym czasie, właśnie we wtorek, wówczas to był 15 grudnia, do kopalni po raz trzeci przychodzi ksiądz Henryk Bolczyk, ich kapelan, który w niedzielę odprawił dla nich mszę świętą w łaźni łańcuszkowej. To jest takie największe miejsce na terenie kopalni, ciepłe miejsce, gdzie górnicy się zgromadzili, gdzie przyjmowali komunię świętą. Przyszedł do nich w poniedziałek, również odprawił mszę świętą. We wtorek nie odprawił jej, bo była obawa, że zostanie przerwana alarmem. I odmawiał z górnikami różaniec w tej łaźni łańcuszkowej. W szatni, to jest szatnia po prostu, jeżeli mówiąc wprost. Tylko ubrania są powieszone wysoko na łańcuszkach. Może Państwo pamiętają taką scenę z filmu Kucza śmierć jak kromka chleba. I ten różaniec jest przerwany. Niedokończony. Ponieważ ktoś wpada do łaźni i krzyczy, że jadą. Był to fałszywy alarm, wówczas nie było ataku. Do różańca już nie powrócono. Ale jeden z górników równo 40 lat temu poprosił księdza Henryka o absolucję zbiorową. Więc ci wszyscy górnicy, kilkaset, kilka tysięcy może, no na pewno, wyszło przed łaźnię na ogromny taki plac, gdzie był wzgórek. Ksiądz Henryk stanął na tym pagórku i udzielił tym górnikom absolucji. No, to są wyjątkowe sceny, jak je opowiadam, to mam ciarki. Zresztą część tych górników jest dziś moimi kolegami i od nich też to słyszę. Tamtą opowieść od księdza Henryka wielokrotnie ją słyszałem. I jak powiedziałem, górnicy na wieś o tych pacyfikacjach zbroją się w prymitywne narzędzia, w kamienie, stawiają barykady, zbierają kamienie, cegówki, śruby i czekają na to, co stanie się dzień później. Właśnie 40 lat temu, 15, zapadła decyzja o tym, że kopalnia Wujek będzie odblokowana, to w cudzysłowie, bo oni używali takiego slangu. I kogo wysyłają do tej kopalni? Prawie 2000, ponad 2000 milicjantów i wojskowych, i żołnierzy. Poprawiłem pana, że to były 22 czołgi, 44 wozy bojowe piechoty, śmigłowiec, armatki wodne. No, wyobraźmy sobie, to jakaś armia przeciwko 2000 górników, którzy tylko, czego oni żądali? Żądają uwolnienia Jana Ludwiczaka, przewodniczącego swojej Solidarności Zakładowej, uwolnienia innych internowanych, zakończenia stanu wojennego i przestrzegania porozumień, które komuniści zawarli z robotnikami w sierpniu i wrześniu 80 roku. To nie były jakieś żądania socjalne. To były żądania i walka o godność. Godność człowieka. Po prostu.
Ja Państwu przypomnę, że absolucja jest to rozgrzeszenie, którego udziela kapłan Kościoła katolickiego, między innymi wobec niebezpieczeństwa śmierci przy braku czasu na spowiedź indywidualną. Proszę powiedzieć, czy ci górnicy, którzy walczyli o godność w kopalni Wujek, potem po strajku, po zniesieniu stanu wojennego, mieli chociażby problemy związane z pracą, byli z niej wyrzucani, etc., etc.?
No tak, no Stanisław Płaczek, przywódca strajku, który dostał najwyższy wyrok, bardzo szybko w ogóle górnicy zostali skazani, bo już 9 lutego 1982 roku. Więc Stanisław Płaczek już nie mógł wrócić w tamtej PRL-u do kopalni Wujek. Jerzy Bartek tak samo. Część górników została zwolniona, część otrzymała powołanie do wojska. Wielu było internowanych. To były te problemy, ale górnicy pomimo tego na przykład zbierali pieniądze dla rodzin zastrzelonych kolegów. Górnicy pomimo tych represji, co robią w środę? Tym mszom świętym towarzyszył krzyż misyjny, który górnicy mieli choćby podczas rekolekcji, czy podczas święta świętej Barbary. I ten krzyż towarzyszył im w czasie mszy świętej, a kiedy padły strzały, zostali zabici koledzy na placu przed kotłownią, górnicy wynoszą krzyż i stawiają ją w miejsce wyłomu. Stawiają go w miejsce wyłomu, który dokonał jeden czołg. Przy tym krzyżu od razu zbierają się ludzie. Na jego ramionach wiszą lampki górnicze symbolizujące zabitych. I krzyż tak bardzo przeszkadza tamtej władzy, że pod koniec stycznia 1982 roku ktoś go wyłamuje, wykradnie, wywozi. Nie wiadomo do dziś, co się z nim stało. Górnicy rano, bo to się stało w nocy, kiedy wyjechali na powierzchnię, zobaczyli, dowiedzieli się, co się stało, zagrozili, że jeżeli krzyż nie wróci na swoje miejsce, to oni będą strajkować. Komisarz wojskowy stwierdził, że no, pozwala, więc górnicy wykonali drugi krzyż, postawili go w tamtym miejscu i on już tam stał. Ale nie można było pod ten krzyż przyjść. Ten krzyż był cały czas obserwowany przez milicję, przez bezpiekę. Ludzie byli represjonowani za to, że tam przychodzą, modlą się, zapalają znicz, kładą kwiaty. Ludzie trafiali do aresztu, byli wyrzucani z pracy, byli internowani, byli bici. Ten krzyż tak ich przeszkadzał też, że wybudowali obwodnicę, ponieważ tamtą drogą obok kopalni jeździł autobus. Autobus się zatrzymywał, ludzie wykonywali znak krzyża, mężczyźni uchylali czapki. I to im tak przeszkadzało, że wybudowali bardzo szybko obwodnicę, bo autobus tamtędy nie jeździł. No ale ten krzyż był takim wyjątkowym miejscem, zresztą nie jednym, bo mamy krzyże Poznania, mamy krzyże Gdańska i na tej drodze krzyżowej naszej jest również ten krzyż katowicki, tak samo ogromny, bo jak wiem, ponad 30-metrowy, który góruje nad Katowicami. Dziś jest pomnikiem górników, a w ramionach tego 30-metrowego krzyża jest ten 3-metrowy drewniany krzyż, który stał tam przez całe lata 80.
Pomyślałem, że pisząc to dzieło oddam hołd zmarłym, powiedział pan w Polskim Radio 24, jeżeli chodzi o dzieło, o którym wspomniałem, to Książka Świadek, pierwsza powieść przedstawiająca zbrodnie w kopalni Wujek. Proszę powiedzieć, dlaczego doszło do napisania tej książki? Ja właściwie już po części odpowiedziałem na to pytanie pana słowami, czyli oddanie hołdu osobom zmarłym. Dlaczego i jak doszło do powstania tej powieści?
Od blisko 10 lat pracuję w Śląskim Centrum Wolności. Jestem historykiem z zawodu, ale jestem też dziennikarzem i czasami zdarza mi się napisać jakąś powieść. I pomyślałem, że napiszę coś, czym właśnie oddam hołd tym ludziom. Powieść nie będzie się działa wówczas, będzie współczesna, by szybciej i łatwiej móc dotrzeć do ludzi, którzy być może zainteresują się tym tematem. Powieść jest pisana bardzo szybko, ma krótkie rozdziały, kilku wyrazistych bohaterów i przede wszystkim w przystępny sposób opowiada o tym, co stało się wówczas tam w kopalni Wujek 40 lat temu i co potem się działo. Mój bohater próbując rozwikłać tajemnicze zniknięcie swojego przyjaciela, chodzi po prostu tymi samymi ścieżkami, co on. A ów przyjaciel chodził na procesy zomowców, które rozpoczęły się w latach 90. I nie będę Państwu zdradzał fabuły, ale chodząc tamtymi śladami, mój główny bohater Wiktor Katon również odkrywa prawdę o pacyfikacji kopalni Wujek. Może bardziej niż przeciętny Polak, bo dowiaduje się coraz więcej spotyka się ze świadkami, spotyka się z ludźmi, którzy pamiętali tamten strajk i tą pacyfikację i zbrodnię, która została wówczas dokonana na tam pali.
Przed nami Boże Narodzenie, nieco przerwy w pracy zawodowej, długie, jeszcze zimowe, grudniowe wieczory, a zatem bardzo serdecznie Państwu polecam książkę Świadek pana Sebastiana Reńcy, a także może również w tej przerwie świątecznej czy poświątecznej już po Nowym Roku w 2022 polecam Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, polecam osobom starszym, młodszym, chociaż właściwie każdy jest młody, ale także szczególnie polecam młodzieży, również tej naszej krakowskiej, tym bardziej, że 17 stycznia zaczyna ona ferie zimowe, 2 tygodnie przerwy, warto wybrać się do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, tym bardziej, że z Krakowa nie jest daleko i poznać i zgłębić historię, która tak naprawdę cały czas jest w nas i powstaje pytanie, czy rzeczywiście jest historią, czy też jest teraźniejszością, bo przecież z historii wyrastamy z naszych korzeni i te korzenie znać powinniśmy, także te dotyczące grudnia 1981 roku i szczególnie dzisiaj w Wigilię jutrzejszego dnia, chociaż jutrzejszy dzień to jest takie stwierdzenie komunistyczne, taka nowomowa, w każdym razie w przededniu jutra, może tak powiem, 16 grudnia, szczególnie pamiętać o tym dniu i o masakrze w kopalni Wujek. 9 zastrzelonych, zabitych z premedytacją, z zimną krwią górników, złamane życiorysy, zresztą nie tylko tych górników z kopalni Wujek, ale także tych osób, które walczyły o niepodległość, które były więzione, internowane. Tak naprawdę ile było ofiar stanu wojennego, nie wiemy. Źródła podają, że około 100, ale przecież ile było osób, które zmarły w wyniku chociażby tego, że nie mogły dodzwonić się na pogotowie, czy na przykład z żalu ze straty swoich bliskich, jak mama Grzegorza Przemyka. A Państwa i moim gościem był pan Sebastian Reńca, historyk, dziennikarz, pracownik Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. I w tym okresie przedświątecznym chciałem panu złożyć najserdeczniejsze życzenia płynące z Nowej Huty, z miasta niepodległego, z miasta Arki Pana, z miasta Kombinatu, z miasta Solidarności. Życzyć tego wszystkiego, co jest związane z Bożym Narodzeniem, a więc nadziei od nowonarodzonego pokoju, prawdziwej wolności i prawdy, którą niesie ze sobą Chrystus. Bardzo serdecznie dziękuję za to wieczorne, przedświąteczne, grudniowe spotkanie.
Również dziękuję i kłaniam się Państwu.
Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o 4 nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać, lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. śpiewamy bluesa po czwarta nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz, czwarta nad ranem. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem. Mruczą bluesa topole skrupnicze. I jeszcze strażak wszedł na solo, ten z mariackiej wieży. Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą, nigdzie się jej nie spieszy. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz, już piąta. Może sen przyjdzie, może mnie
you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a sort of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. Just like a song.
When we were young, when we were young, when we were young, when we were young.
like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Rozbierzmy się z garniturów i kies, ze świecącej biżuterii, z obfitości i mizerii. Już czas. Rozbierzmy się ze zwycięstw i klęsk, z orderów i laurek, z myśli, czynów, słów ponurych. Niech nam słońca promień skórę odmłodzi, niech nam wiatr wygładzi bruzdy jesienne. Woda niech nam zmyje cienie spod powiek i zostawi tylko to, co niezmienne. Rozbierzmy się z kalkulacji i gier, z marketingu, psychologii, z dobrych, złych ideologii. Już czas. Rozbierzmy się z przemądrości swej, ze spraw wielkich i przyziemnych, z gwiazd szczęśliwych i tych ciemnych. Niech nam słońca promień wypali błędy, niech nam woda zmyje plany po winie. Wiatr niech weźmie z sobą co niepotrzebne i zostawi tylko to, co nie przeminie. Pobudźmy się z siostrą, bratem i psem, z kumplem, który skradł dziewczynę, tę, co miała być jedyna. Już czas. Pobudźmy się. tym, co było nie fair. Z matką, co za dużo dała, z ojcem, który da za mało. Niech im słońca promień wypali błędy, niech im woda zmyje plamy po winie. Wiatr niech weźmie z sobą co niepotrzebne i zostawi tylko to, co piękne w nas.
When I was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home.
Yeah.
to są myśli o Polsce. Proszę Państwa, wydanie grudniowe, wydanie historyczne. Rozmawialiśmy na temat tego, co wydarzyło się 16 grudnia 1981 roku, dramacie w kopalni Wujek, 9 zabitych górników, ale także i o tym, co wydarzyło się 13 grudnia tego samego roku, w tym roku, Anno Domini 2021, 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego i 40. rocznica masakry w kopalni Wujek. A my ze Śląska i z tematów historycznych przenosimy się do królewskiego stołecznego miasta Krakowa i również troszeczkę tematy historyczne poruszymy, ale związane ze świętami Bożego Narodzenia, bo te święta już, proszę Państwa, za prawie, że za momencik, atmosferę czujemy tych świąt. Nie mówię oczywiście o atmosferze tej, która jest w mediach i reklamach bożonarodzeniowych, które pojawiają się praktycznie już od listopada. Państwa i moim gościem jest pan Filip Fotomajczyk, twórca szopek krakowskich. Witam pana bardzo serdecznie. Jeszcze słyszymy, państwo zapewne też słyszą, ponieważ nasz gość wysiada z tramwaju. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę powiedzieć, czy jechał pan tramwajem, gdzie był napis Wesołych Świąt, życzy MPK?
Tak, często jeździ taki tramwaj. Akurat tym nie jechałem, ale komunikacja miejska w Krakowie zawsze o mieszkańców dwa. Nawet jeździ po Krakowie w okolicy świąt taki historyczny tramwaj, który wozi ze sobą choinki na pace.
A zatem, proszę państwa, zapraszamy serdecznie do Krakowa po to, żeby chociażby przejechać się takim świątecznym tramwajem, pójść na rynek i zobaczyć te piękne dekoracje, które są w rynku głównym. Warto też zajrzeć na jarmark bożonarodzeniowy, aczkolwiek nie wiem, czy polecam państwu, żeby coś tam zakupić, bo ceny są, powiedziałbym, bardzo wysokie. No i oczywiście, jak państwo będą w rynku, to warto także zaglądać na plac centralny w Nowej Hucie, który jest pięknie oświetlony, a nasze radio znajduje się nie aż tak daleko od placu centralnego. Państwa i mój gość jest artystą, muzykiem, ale również osobą, która tworzy szopki krakowskie. Proszę powiedzieć, skąd zainteresowanie właśnie tą nieprawdopodobnie piękną tematyką, jaką jest tematyka szopek krakowskich?
Mamy w Krakowie takie pewne doświadczenia różnych tradycji, które ciągną się pokoleniami i rzeczywiście w przypadku szopek jest podobnie. Dlatego, że jako, że ta tradycja szopek powstawała w długim rozciągnięciu czasu, natomiast ukształtowała się w XIX wieku, właściwie do dzisiaj istnieją rodziny, które w wielu pokoleniach już te szopki budują. U mnie co prawda takiej historii nie było, ale rzeczywiście inwencja była rodzinna, gdyż moja ciocia zainteresowała mnie tematyką szopek. Pracowała w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa. No i zainteresowała mnie zrobieniem pierwszej szopki, ja wtedy miałem 13 lat. No i jakoś tak później poszło. Rok później zdobyłem nagrodę w konkursie szopek. No i co roku taką szopkę na konkurs wykonuję.
Proszę powiedzieć, jak długo trwa przygotowanie szopki?
No, jako że to nie jest standardowa praca, tak? Nie jest to szopka, którą sobie zawsze wyobrażamy przy okazji świąt, taką jaką wymyślił sobie święty Franciszek z Asyżu, czyli zwykła grota czy drewniana mała konstrukcja. To jest właściwie wielowieżowy, wielokondygnacyjny pałac złożony z architektury Krakowa. Taka bajeczna wizja, dziecięca wizja miasta. Więc w zależności od tego, jak mała czy jak duża jest ta szopka, bo są różne kategorie w konkursie wielkości, szopkę rzeczywiście można wykonywać czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc. Takie miniatury zazwyczaj konkursowe, profesjonalne, już takie w kategorii seniorów, to jest 2-3 miesiące pracy. A w szopkach dużych te szopki mają niemal 2 metry wysokości, niektóre czasem więcej. To jest praca czasem roczna, a czasem dwuletnia.
W jednym z filmów, w których pan jest głównym narratorem i przepięknie opowiada pan o krakowskich szopkach, o ich historii, wspomniał pan o tym, że szopkę wykonuje najczęściej wieczorem, kiedy już te obowiązki dnia codziennego zostaną oddalone na plan dalszy, bo zostaną wykonane i wtedy przychodzi taki moment spokoju, gdzie czasami włącza pan seriale, muzykę, rozmawia pan ze znajomymi. Czy ten czas tworzenia szopek to jest też taki czas pewnej refleksji, może troszeczkę odsunięcia się od tych codziennych, powiedzielibyśmy niekiedy też przyziemnych spraw?
No ja może się odniosę do dwóch rzeczy. Po pierwsze, wspominał pan wcześniej o tych pięknych dekoracjach w Krakowie. Oczywiście w tym roku mamy wyjątkowe ozdoby w mieście, dlatego że w związku z wielką wystawą arrasów na Wawelu mamy też postacie, a właściwie zwierzęta z tych arrasów, z werdiur wawelskich rozmieszczone po całym mieście, więc można je rzeczywiście zwiedzać, ale pomiędzy nimi rozstawione są właśnie te szopki krakowskie, które przez miasto zostały zamówione i ustawione tam w gablotach. Pan wspominał właśnie o tym filmiku. Ja serdecznie państwa zapraszam też do oglądania i śledzenia. Może ktoś z państwa wyszuka też taką moją szopkę. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie szopek, tak, i to, w jaki sposób to następuje, no 90% szopkarzy to są szopkarze amatorzy, tak? To znaczy, że to jest pasja i właściwie budowanie takiej szopki, te wiele miesięcy, no to jest nie tylko wielka cierpliwość, samozaparcie, no ale przede wszystkim też czas na to poświęcony. Ci najwięcej zasłużeni, czy najdłużej uczestniczący w konkursie, czyli ci najlepsi szopkarze i szopkarki, którzy czasem kilkadziesiąt lat wykonują szopki na konkurs, poświęcają czasem 1000-1200 godzin pracy, żeby wykonać tylko jedną szopkę, w których jest wiele mechanizmów, w których jest wiele narracji stworzonych przede wszystkim. Więc rzeczywiście nie robią tego etatowo, tak więc muszą to robić wieczorami, muszą to robić poza godzinami pracy, weekendami, no ale to jest wciągające, to jest niemalże uzależniające. Kiedy zacznie się robić taką szopkę, to po prostu wchodzi się w ten świat robienia szopek. No i rzeczywiście, dla jednych jest to terapia, bo wielu było szopkarzy, którzy było ciężko chorych i rzeczywiście budowa szopki to była dla nich forma terapii. Nawet młodzi szopkarze, niektórzy, którzy szczególnie teraz w czasie pandemii mieli problemy związane właśnie z wychodzeniem z domu, ta szopka była pewnego rodzaju ratunkiem, tak? Bo była pewna stałość w życiu. Nawet w moim przypadku, kiedy 2020 rok pandemiczny był taki dość trudny, no to rzeczywiście jedyne, co odbyło się w tamtym roku zaplanowane, mimo ograniczeń covidowych, no to były właśnie szopki i też mi to dość mocno pomogło psychicznie, tak? Więc myślę, że tutaj jak każda pasja, jak każdy element sensu życia, no myślę, że szopki też bardzo pozytywnie wpływają na twórców i twórczynie.
W swoich szopkach, tak jak pan wspomniał, nie tylko pan, ale jeżeli pan pozwoli, odniosę się do pana twórczości. Nawiązuje pan właśnie do Krakowa, do tych bardzo charakterystycznych miejsc naszego miasta, do charakterystycznych budynków jak i części tychże budynków, jak chociażby hejnalica Kościoła Mariackiego, wieża zegarowa, części katedry wawelskiej, ale także wątki z legend miejskich. Ale pana pierwsza szopka to szopka trójwieżowa, w której zaznaczył pan pomarańczową wstążką ówczesną sytuację na Ukrainie. Chodzi oczywiście o pomarańczową rewolucję.
Tak, no rzeczywiście wspomniał pan o takim bardzo ważnym aspekcie w szopkarstwie, które właściwie wiąże się od początku z tą tradycją. Dlatego, że już w XIX wieku szopki krakowskie powstały po to, żeby w przepiękny sposób obudować jednak pewną scenę teatralną. Te sceny rozstawiane były w miejskich salonach i odgrywane przez kolędników dla małych dzieci właśnie jako forma teatru. Bardzo szybko taka szopka trafiła na przykład do kabaretu Zielony Balonik. Do dzisiaj w Jamie Michalik możemy tę szopkę podziwiać z figurkami współczesnymi, właśnie figurkami różnych takich i hierarchów kościelnych, i zarządców miastem, i różnych polityków, z których po prostu powstała, no jak sama nazwa wskazuje, a wzięła się od krakowskiej szopki, szopka po prostu polityczna, tak? I to też przez kilkadziesiąt lat ten aspekt polityczny był ważny. Wspominał pan o tym, że obchodzimy rzeczywiście 40. rocznicę i wydarzeń w kopalni Wujek i wprowadzenia stanu wojennego. Mi się przypomina taka szopka, którą można oglądać na mieście, na rynku głównym, w jednej z witryn sklepów, w której w szopkę jest wbita siekiera. A wiąże się to po prostu z kampanią prezydencką Lecha Wałęsy i stwierdzeniem w tej kampanii występującym, tak więc odniesienie pewne do polityki i rzeczywiście od samego początku moje szopki również do polityki się odnoszą. ta pierwsza związana z pomarańczową rewolucją. Dwa lata temu wykonałem na konkurs szopkę, która znalazła się w wielkim słoju ze śmieciami i razem z nimi niszczała przez 3 miesiące wystawy, tak jak teraz zaśmiecone są oceany i właściwie nasze dziedzictwo trafia razem ze śmieciami i jeśli klimat, jeżeli nie zatrzymamy ocieplenia klimatu, to po prostu w ten sposób się to wszystko skończy. I tak samo zrobiłem w tym roku szopkę o bardzo mocnym akcencie politycznym, gdzie kolorystyka bardzo tradycyjnej szopki była tęczowa, a dookoła szopki znajdował się drut kolczasty. Natomiast jeśli chodzi o odniesienia do tego tematu, no to już nie stawiam tutaj równej granicy co do poglądów politycznych w tej sprawie. Natomiast na pewno szopka powinna pokazywać ważne i ważkie problemy społeczne. I tak też właśnie robię w swoich pracach.
Bo polityka dotyczy nas, bo my z problemami społecznymi się spotykamy i stykamy. Dzisiaj jest też taki szczególny dzień w jednej z naszych stacji konkurencyjnych. Może nie będę wymieniał jej nazwy, być może państwo się domyślą. Dzień jedności z Białorusią, zarówno poranek, jak i popołudnie poświęcone temu, co dzieje się na Białorusi. Tak pokojarzyłem się a propos drutu kolczastego, który pan wspomniał, ten drut, ten płot, który jest na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj TVP Info podało, że no, osoby, które są delikatnie mówiąc namawiane przez funkcjonariuszy białoruskich, biorą takie specjalne palety i po prostu przez ten płot próbują przechodzić. Słyszymy o tym, że są ranni funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze uderzani kamieniami, które pędzą praktycznie ze strony białoruskiej, oślepiani również specjalnymi światłami. To tylko część tego, co dzieje się na granicy białoruskiej. Wiemy również o tym, że mąż pani Cichanowskiej został skazany na 18 lat kolonii, karnej. Tak to niestety, proszę państwa, wygląda na Białorusi. A zatem, tak jak pan wspomniał, polityka społeczna nas dotyka i ono jest również widoczne w szopkach, a proszę powiedzieć, powracając
tak, ja jeszcze może przed kolejnym pytaniem tutaj odrobinkę wtrącę. Nie jestem bardzo zaangażowany, tak jak niektórzy moi przyjaciele, w sytuację w Białorusi, natomiast miałem okazję nawet z delegacją Muzeum Krakowa organizować wystawy szopek krakowskich właśnie w białoruskim mieście Pińsk. Tak samo te szopki były i w Mińsku, i w Brześciu, więc te kontakty między naszymi krajami są żywe, żywa jest tradycja w ogóle kontaktów pomiędzy naszymi narodami. Tak więc no, jest to w jakiś sposób dla mnie osobiście istotny temat.
Proszę powiedzieć, na wystawę szopek w Brześciu, w Mińsku przychodzili głównie Polacy, kresowianie, mam na myśli Brześć, czy także Białorusini?
Myślę, że przychodziły dość spore tłumy i to niezależnie od przynależności narodowej, dlatego że wydaje mi się, że szopka jest tematem uniwersalnym, tak? Niezależnie od tego, czy jest się wierzącym, czy jest się niewierzącym nawet, bo święta rodzina to jest pewien symbol, tak? To jest pewien symbol podstawowej jednostki społecznej, a więc taki mikrokosmos społeczeństwa, tak? To jest taki symbol, tak? Symbol ciągłości istnienia ludzkości. Więc niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy to jest wiara katolicka, czy prawosławna, czy nawet mówimy o niewierzących, ludzie mający świadomość dziedzictwa kulturowego widzą w szopce, tak jak widzą w Bożym Narodzeniu, który przecież też jest pewnym takim tyglem różnych tradycji, z różnych elementów historii, że to jest właśnie ten punkt, kiedy świat powinien się w jakiś sposób jednoczyć. Więc myślę, że szopka jest w jakiś sposób symbolicznie uniwersalna.
A pan należy do tych osób, które to dziedzictwo kulturalne, kulturowe związane ze świętami Bożego Narodzenia podtrzymuje, przybliża nam, przedstawia w postaci szopek, w postaci pana działalności. Ja tylko państwu przypomnę, że nasz gość, pan Filip Fotomajczyk, w 2019 roku otrzymał stypendium twórcze miasta Krakowa, natomiast w tym roku mijającym, 21, został uhonorowany nagrodą imienia Anny Szałapak w postaci białej porcelanowej róży za swoją działalność artystyczną i popularyzatorską. Bardzo przepraszam, to już wieczór daje o sobie znać. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Niestety musimy kończyć, ponieważ przed nami kolejna audycja z Warszawy. Patrzę na realizatora, którą państwo będą, tak, z Warszawy. Zapraszam państwa bardzo serdecznie już za 5 minut o 20:00, a panu życzę z okazji tych zbliżających się świąt tego ciepła i tej radości, nadziei i pokoju, którą niesie nie tylko narodzony Chrystus, ale również wspomniana przez pana święta rodzina. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę państwu również wesołych świąt. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi.
I proszę państwa, powolutku Myśli o Polsce dobiegają końca. Przed nami kolejna audycja. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za ten grudniowy, jeszcze ciemny wieczór. No, wieczór generalnie jest ciemny, aczkolwiek latem o tej porze jeszcze jest jasno. Niektórzy wychodzą pobiegać, niektórzy wychodzą pojeździć na rowerze, niektórzy wychodzą na randki. Na te randki jeszcze, proszę państwa, takie bardzo romantyczne poczekać trzeba będzie pewnie do 14 lutego, bo to taki wyjątkowy dzień świętego Walentego, który nie tylko jest patronem zakochanych, ale to jak dożyjemy i będziemy zdrowi, powiemy państwu bliżej 14 lutego. Natomiast dla tych osób, które być może teraz włączyły Radio Palloti FM, nie zdążyły posłuchać tego, o czym i z kim rozmawialiśmy, zapraszam na stronę naszego radia. Tam już wkrótce pojawi się dzisiejsze wydanie Myśli o Polsce. A ja państwa bardzo serdecznie zapraszam wraz z realizatorem Frankiem na kolejne wydanie, kolejną odsłonę naszej audycji już za tydzień w środę, krótko przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wigilią. Ta tematyka będzie na pewno bożonarodzeniowa, bardziej bożonarodzeniowa niż dzisiaj. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zostańcie państwo z nami. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i dobrego weekendu, bo jeszcze tylko czwartek, piątek i weekend przedświąteczny. Dzisiejszy program realizował Franek. Ja się nazywam Tomasz Kornecki. Zostańcie państwo z radiem Palloti FM. Kłaniam się nisko.
Dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi.
Rozpalamy miłość. Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.